Leki z zielonej apteki.
6 minut po godzinie 11, jak zwykle raz na dwa tygodnie, Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy Państwa, Hanna Wilczyńska-Toczko. No, nadeszła pora, kiedy chmurki i humorki i zagubione parasolki, trawestując mistrza Ildefonsa. No i na słodkości mamy ochotę, żeby się rozgrzać, żeby poprawić sobie nastrój, podnieść trochę tę melancholijną naszą konsystencję, że tak powiem, czy konstytucję raczej. Dziś będziemy, proszę Państwa, mówić o tym, czy można zamienić cukier, który właśnie złudnie poprawia nam humor, chociaż na momencik tak, nasz ośrodek nagrody jest bardzo zadowolony, ale potem czujemy się jeszcze gorzej i mamy wyrzuty sumienia. I będziemy mówić o tym, czy można zamienić cukier i nie będzie to sport.
O tak.
Chociaż sport jak najbardziej, oczywiście.
Ale oczywiście,
ale
poziom
nie w tej
endorfin.
Audycji.
Tak. Poziom endorfin potrafimy sobie podnosić na różne sposoby. Rzeczywiście cukier jest takim produktem, jak dla mnie produktem ubocznym produkcji melasy, chociaż oczywiście technologicznie jest odwrotnie. Ale proszę Państwa, to tak naprawdę daliśmy się trochę zakręcić wokół tego cukru, jak to mówią, reklama dźwignią handlu, i w latach 30., kiedy ten cukier rzeczywiście był takim produktem bardzo drogim, ale zaczął się rozwijać przemysł, w Polsce również, i cukrownictwo weszło troszkę na wyższe poziomy, a państwo było bardzo zainteresowane tym, żeby sprzedawać sporą ilość cukru. Dlaczego? Bo od każdych 100 kg cukru 37% akcyzy producent musiał odprowadzać do Skarbu Państwa.
No, proszę bardzo, a tak. Nawet Melchior Wańkowicz ukuł taki bomot albo takie zdanie
hasło reklamowe.
Reklamowe, cukier krzepi.
Tak, było zapotrzebowanie na takie hasło właśnie w związku z tym, że państwo zarobiło na cukrze, na sfinansowanie sieci dróg w całym kraju. To były tego typu przychody.
Dzięki cukrowi.
Tak, dzięki cukrowi. To rzeczywiście, jak sam Melchior Wańkowicz, bo przygotowałam się oczywiście z tego, zacytuję
tak?
może
Naprawdę?
Melchiora Wańkowicza.
No,
tak.
A nie wiedziałam, który, że też chcesz go cytować.
Tak, który powiedział, ja dostałem, jak przypuszczam, najwyższe honorarium na świecie za dwa słowa. Cukier krzepi. 5000 złotych przedwojennych, czyli na ów czas $500 za słowo. Tak cenne mogą być słowa. Właśnie powiedział Melchior Wańkowicz. A tak z ciekawostek to sprawdziłam sobie, że prezydent Mościcki w tym czasie miał uposażenie w wysokości 3000 złotych.
No,
więc rzeczywiście
proszę.
Wartość dla Skarbu Państwa była ogromna, tego cukru. I potem z takim hasłem pojawiły się też oczywiście wizualne reklamy. I co było na tych obrazkach, zdjęciach? Dzieci. I pojawiły się oczywiście hasła, teksty pod tytułem. Ja sobie też wypisałam, bo to było dla mnie niezwykle ciekawe, bo lekarz się pod tym podpisał, tak? No dzisiaj to już pewnie żaden lekarz by się pod tym nie podpisał.
Co tam było napisane?
Ale tak. Ograniczenie cukru w pożywieniu niemowlęcia może pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki. Dzisiaj bym powiedziała, no nieobliczalne dla dobrego zdrowia, ale wtedy straszono tak właśnie ludzi, że jeśli nie damy dziecku cukru, czyli od początku nie będziemy karmić naszego potomstwa cukrem, to strasznie się to skończy.
Mm-hmm. Tak? No teraz całe szczęście przejrzeliśmy po oczy, na oczy, ale trochę lat minęło.
Tak, już teraz pojawiają się no, coraz częściej informacje, zresztą nowe też badania, bo to wcale nie znaczy, że w dawnych czasach nie prowadzono badań. Trafiłam też w opisie na takie badanie z XVIII wieku, gdzie właściwie to trudno nazwać badaniem, ale przeanalizowano stan zdrowia rozbitków. Oni 9 dni bodajże dryfowali na jakiejś tam łajbie czy desce na tratwie i żywili się tylko, mieli wodę i cukier i byli strasznie pochorowani. No i potem doświadczenie, jakie zrobiono, chcąc sprawdzić, czy to rzeczywiście cukier był tutaj ten krytyczny, tak, a nie po prostu brak jedzenia, no to niestety przeprowadzono doświadczenia na psach. I psy, które dostawały samą wodę, przeżyły, już nie pamiętam jak długo oni traktowali psy samą wodą, a psy, które były traktowane wodą i cukrem, nie przeżyły.
Niestety nie.
Dokładnie.
Mm-hmm. No więc dzisiaj, proszę Państwa, czym zamienić cukier?
Tak.
Który lubimy, którego potrzebujemy. który sprawia nam przyjemność, no jak mówiłyśmy na początku, poprawia nastrój.
Tak, często mówimy osłodzić sobie życie. Niestety, jaki błąd popełniamy w stosunku do siebie czy naszych własnych dzieci, traktujemy coś słodkiego jako nagrodę. Mówimy sobie, o, miałam ciężki dzień, tak, zasłużyłam, wchodzę do cukierni, idę do kawiarni, biorę kawał bezy, tortu, tak, czy innej słodkości.
I jakież to przyjemne.
Oczywiście.
Zasłużenie.
Zasłużone. I dzieci też po obiedzie w ramach nagrody za zjedzony obiad dostają coś słodkiego, tak, jakąś słodkość.
Tak.
I niestety od dziecka się przyzwyczajamy do tego, że...
Że to rarytas.
Tak, dokładnie. I nagroda. Tak? Mhm. Albo też kara, bo jeśli dziecko nie zje albo coś nabroi, to
nie dostaje
słodycze.
603-06-06-06. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Czekamy na Państwa głosy, na Państwa SMS-y. Dziś czym można zamienić cukier?
Tak. I tutaj wcale mi nie chodzi o to, żeby teraz odstawić wszystko, co słodkie, choć od razu uprzedzam osoby, które mają nadmiar wilgoci, czyli za dużo tłuszczyku, przewlekłe katary, zapalenia zatok, problemy z układem pokarmowym, to lepiej, żeby słodkość w różnych postaciach, niezależnie od tego, czy dana słodkość słodzona jest cukrem, czy innymi, o których zaraz powiem, produktami, to jednak wtedy lepiej odstawić. Natomiast jeżeli stosujemy zamiast cukru właśnie zamienniki i takim, o który najczęściej mnie Państwo pytają, to jest miód. Tak? I oczywiście jak najbardziej możemy słodzić miodem. Przy czym, jeżeli dodamy miodu do gorącej herbaty, do pieczenia, moja koleżanka na przykład dodaje do pieczenia chleba, ale jej w chlebie nie zależy na bakteriobójczym działaniu miodu, więc się za bardzo tym nie przejmuje.
Tylko mówi, na smaku.
Na smaku, a mówi, że chleb jest o wiele lepszy niż jak wsypię tam cukru, żeby dokarmić, bo na zakwasie oczywiście robię chleb, żeby dokarmić te żyjątka, tak? Które nam ten chleb spulchnią. Natomiast...
Czyli kiedy zalejemy gorącą wodą albo upieczemy, to on traci swoje właściwości.
Tak, tak. Niektórzy wręcz twierdzą, ale ja nie znalazłam jeszcze potwierdzenia na to, ale już słyszałam takie głosy, że wręcz staje się toksyczny. Nie wiem, na czym ta toksyczność miałaby polegać. Jeśli ktoś z Państwa słyszał i na pewno wie, ma źródła takich informacji, to będę wdzięczna za podzielenie się, no ale na pewno nie będzie miał właściwości takich, na jakim Państwu często zależy, czyli infekcje, idzie jesień, chłód, żeby się zabezpieczyć przed bakteriami, wirusami. To tutaj najlepiej, to powiem dla przypomnienia, na noc jedna łyżeczka rozpuszczona w wodzie, to stoi sobie,
miodu.
Czeka, miodu. Rano dolewamy troszkę ciepłej wody i wypijamy na czczo.
I wtedy wszystkie te właściwości miodne tam są zachowane.
Jak najbardziej.
Witam, pisze słuchacz bądź słuchaczka. Suszone owoce to wspaniała alternatywa na słodycze.
Tak, absolutnie się zgadzam. Są osoby, które mówią ble, nie lubię suszonych owoców, ale ja uważam, że to jest bardzo dobra alternatywa. Tutaj mamy fruktozę i to nie ma nic wspólnego z syropem fruktozowo-glukozowym, którego absolutnie nie polecam. Natomiast fruktoza jest z owoców, czyli tam mamy jeszcze flawonoidy, tak? Wszystkie te substancje, które sprawiają, że te cukry nie będą tak działać jak cukier na nas, czyli jest taki strzał, tak? Zaraz trzustka zaczyna intensywnie pracować, insulina idzie w górę, no żeby ten cukier pięknie się z tej krwi do komórek wprowadził, tak? No ale...
Ale potem za chwilę przychodzi taki rodzaj złego samopoczucia, takiego gorszego, takiego spadku energii.
Tak, i tutaj się mówi właśnie to po badaniach mózgu pod wpływem narkotyków, czyli tam była heroina, kokaina, dopamina i cukier i się okazało, że reagują te same obszary mózgu w bardzo podobny sposób i rzeczywiście jest taki efekt, jaki mówisz, jest to szybkie pobudzenie i to nawet możemy zaobserwować czy u siebie, czy u dzieci. Po pół godzinie dziecko znowu woła o kolejną słodkość i nie ma tłumaczenia, że umawialiśmy się, przecież zawarliśmy umowę, że po obiedzie będzie tylko jedno ciasteczko.
No ale
tak?
To warto też sobie uświadomić, że cukier uzależnia.
Tak.
Poza tym, że nie krzepi.
Mało tego, że uzależnia. Żeby dobrze strawić, czy żeby organizm sobie poradził ze skutkami ubocznymi z jedzenia cukru, pozbawia nas minerałów i witamin. Czyli nie tylko, że cukier jest, że tak powiem, goły, nie ma nic w sobie dla nas dobrego, w przeciwieństwie do melasy, o której zaraz powiem, to jeszcze nas ograbia.
Aśka pisze, lubię Was słuchać, drogie panie, ale dlaczego wciąż wszystkiego należy sobie odmawiać? To kolejny absurd naszego życia. No i teraz ty się broń, Doroto Grącko.
Oczywiście. Nie wszystkiego, tak? Takiemu generalizowaniu mówię stanowcze nie. bo mówię o wielu rzeczach, którymi możemy się cieszyć i właśnie jedną z nich zamiast cukru, oprócz miodu oczywiście, oprócz owoców, czy suszonych, czy świeżych, jest również melasa. Melasa trzcinowa bądź z buraka cukrowego, która jest słodziutka, bo zawiera 36% sacharozy, czyli to nie jest tak, że wykrzywiamy twarz, bo o Jezu, jakie to niedobre. To jest przepyszne, wystarczy spróbować.
A gdzie można nabyć melasę rzeczoną?
W sklepach, już nawet nie tylko z tak zwaną zdrową żywnością, tylko...
W jakiej postaci?
To jest taka pasta, to wygląda tak brązowo, tak? Gęste, taki gęsty miód właściwie. Jeszcze zależy, jeżeli to jest robione i z fabryki, to on jest tak mocno przetarty, że to jest gładziutkie, o tak jak słód jęczmienny. Wczoraj właśnie sobie, przedwczoraj kupiłam słód jęczmienny i spróbowałam, też Państwu polecam, bo to nawet cukrzycy mogą, nie podnosi tak cukru jak cukier, czy nawet właśnie owoce słodkie, tak, czy inne rzeczy, bo ma niski indeks glikemiczny. I jak ktoś zna karob i tą taką melasę z karobu, taką brązową lejącą się, to melasa z buraka cukrowego czy z trzcinowego jest bardzo podobna. Może trochę gęstsza i przy buraku cukrowym to jeszcze tam troszeczkę różnych farfocli możemy znaleźć, ale to tylko podnosi.
Ale powiedz mi, czy te melasę, nie wiem, bez wpływu na smak na przykład herbaty możemy dodawać do
będzie
niej?
Wpływ
no
na,
właśnie.
Tak, będzie
no
wpływ
właśnie.
Na smak, więc jeżeli ktoś posmakuje melasę i powie, ojejku, niedobre, no to pewnie smakować nie będzie. Natomiast jeżeli pieczemy różne rzeczy, czy robimy ciasteczka owsiane, różne babeczki, desery, no to już komponuje się kapitalnie.
I nie wpływa na smak?
Nie, nie. No jakbyśmy chcieli upiec babkę piaskową, to oczywiście ona nie będzie taka jak na cukrze, tak? Bo ja już spróbowałam robić na brązowym, na melasie.
I jednak się nie udało.
I nie była taka jak zawsze, że tak powiem, do jakiej się przyzwyczailiśmy, tak? To jest też kwestia naszych nawyków żywieniowych.
Smakowych. Proszę nie mówić ble, ponieważ na Ukrainie jest to potoczne przekleństwo w stylu kur... Trzy kropki.
Wow.
No, nie wiedziałyśmy.
Nie, przepraszam bardzo.
Będziemy unikać słowa ble.
Tak, to ja tak dobrze, że nie powiedziałam tego kilkukrotnie, bo zdarza mi się powtarzać za filmem, tak? Hotel Transylwania, gdzie główna postać właśnie bardzo często powtarza to wielokrotnie.
Co można stosować przy zaniku chrząstki stawowej, aby odbudować chrząstkę w kolanach? Jaka dieta, Iwona? To może za chwilkę o tym, bo najpierw
Jasne.
Jednak na tym cukrze. A witam, właśnie obieram mango do kawy z mlekiem sojowym, pisze Krzysztof.
Mhm.
To okej. Okay.
No nie wiem, czy bym robiła taką mieszankę. Jeżeli mamy pancerne żołądki, to nie ma problemu. Generalnie o tej porze roku jedzenie egzotycznych owoców raczej nas będzie wychładzać, więc jak jest pan osobą bardzo rozgrzaną z nadmiarem gorąca buchającego, to tak, chociaż wtedy ta kawa to tak może niekoniecznie. Jedno może neutralizuje drugie. Warto popatrzeć, jak się czujemy po tym. Jeżeli nam to służy i po prostu rewelacja, tak, mówimy, to jest dla mnie jak lekarstwo.
Świetnie się czuję, mam dużo energii,
tak,
prawda? Dobry nastrój.
To świetnie, to jak najbardziej, tak? Natomiast jeżeli czujemy dolegliwości po czymś takim, no to wiadomo, warto się przyjrzeć. Może jednak oddzielnie zjeść to mango, oddzielnie kawę z kokosowym mlekiem.
Ale rozumiem, że panie Krzysztofie, popija mango kawą. Tak to zrozumiałam.
Ja
z
też.
Mlekiem sojowym.
Nie dorzuca pan tego, chociaż no już kawę widziałam w różnych wersjach, więc
no
dlaczego
tak.
by nie z mango?
603-06-06-06. Rozumiem, że melasie mówisz duże tak, że może stanowić zamiennik.
Tak. I dlaczego mówię duże tak? Dlatego, że melasa zawiera wszystko to, czego pozbawiony jest cukier, a co jest zawarte w roślinie, z których ten cukier jest produkowany, czyli witaminy i minerały. Co my w ogóle znajdziemy w melasie? Znajdziemy żelazo, znajdziemy mangan, znajdziemy selen, tak? To są bardzo cenne pierwiastki, które my właściwie suplementujemy, stosując różnego rodzaju kapsułki i tabletki. Nie są to może jakieś zawrotne ilości, ale na przykład łyżka melasy zawiera 27% dziennego zapotrzebowania na żelazo. No to nie jest tak mało, bo
nie
się okazuje,
tak
że niecałe 4 łyżki, no to jest dzienne zapotrzebowanie na żelazo. Wolę taką melasę niż tabletki.
A używasz melasy do czegoś na co dzień?
Właśnie wczoraj zrobiłam sobie taką, miałam ochotę, przyznam, na coś słodkiego.
No właśnie, często mamy ochotę na coś
słodkiego. Tak, ja też ja nie odmawiam sobie tych słodyczy. Mm-hmm.
No i
tak?
Co?
Tylko jaki to, jaka to jest słodycz. No i to tak, wyciągnęłam słoik z orzechami, nałupałam włoskich, nałupałam laskowych, do tego dodałam trochę migdałów. Oczywiście to namoczyłam sobie i to namoczyłam w takiej ciepłej wodzie, więc wystarczyła godzina i to już
i były
było
namoczone.
Takie, były namoczone. I masło orzechowe, no ja akurat nie miałam melasy, ale miałam słód jęczmienny. I to wszystko sobie wymieszałam razem.
Słód jęczmienny.
A może być melasa, tak? Może być melasa, jak nie mamy, może być trochę miodu. To nie ma problemu. Mhm. Ale nie muszę słodzić tego cukrem. Tak. Jest przepyszne.
Tak. Tak? Mm. Dzień dobry. A co na te inne słodkości, ewentualne pasożyty w naszym organizmie? Czy raczej każda słodycz naturalna, czy nie je wspiera? Zaraz, nie rozumiem, tu jakaś literówka jest. Zatrzymajmy się na tym pierwszym pytaniu. Czy ich nie wspiera każda słodycz?
Tak, tak. Jasne. Mhm. Jak najbardziej, nasze życie wewnętrzne się cieszy.
Życie wewnętrzne. No.
Nie jestem aż taka radykalna, jeśli chodzi o usuwanie wszystkiego, co żyje w nas, bo bez tego pewnie my byśmy nie żyli. Często jest tak, że to są symbioty i żyjemy w takim porozumieniu. Aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli tego jest nadmiar, to osoby, które mają przerost kandydy, to wiedzą, o czym mówię, bo mają sporo dolegliwości. I w tej sytuacji rzeczywiście detoks cukrowy w każdej postaci. Tutaj ani melasa, ani słody jęczmienne, ani słodkie owoce nie wchodzą w grę. I rzeczywiście w stanach chorobowych będziemy unikać wszystkiego, co słodkie. Także tutaj nawet w takich książkach swoich dr Andrzej Janus opisuje takie półroczne wręcz dosyć drastyczne ograniczenia cukru, diety, podaje przepisy, co jeść, bo warto też wiedzieć, co robić, żeby to łaknienie na słodkie ograniczyć. I oczywiście w przypadku grzyba to jest to niezwykle trudne. Dlaczego?
Bo grzyb się domaga.
Grzyb się domaga i w jaki sposób to jest określony mechanizm. On wpływa na nasz układ nerwowy, na nasz mózg w taki sposób, że mózg odczytuje pewne informacje, no, krążące w organizmie, jako podnosi się poziom insuliny. Co to oznacza dla mózgu? Skoro rośnie poziom insuliny, to jest oczywiście nieprawda, bo trzustka nie produkuje tej insuliny, ale taka jest informacja w organizmie, no to mózg mówi, o, rośnie insulina, zaraz będzie za mało cukru, tak, we krwi. A jak za mało cukru, no wiadomo, czym jest cukier dla mózgu, to jest energia. Tak? To węglowodany to jest podstawowe karmienie naszego mózgu. Więc mózg wysyła sygnał do naszych rąk, do naszych oczu, powonienia, układu trawiennego.
Daj mi cukru tak, trochę.
Dokładnie, daj mi coś słodkiego. Oczywiście to jest oszukany mózg, który tak woła, więc grzyb wpływa na nas. Tak się czasami zastanawiam, kurczę, kto tu nami rządzi, tak? Czy to życie wewnętrzne, czy rzeczywiście ja, świadomie. Więc warto się temu przyjrzeć, jeżeli mamy takie napadowe łaknienie na słodycze.
A mamy często?
Tak, to, no to wtedy trzeba spojrzeć na wiele innych objawów, tak, jakie daje przerost kandydy, bo na co zwracamy w pierwszej kolejności uwagę? Takie bulgotania w brzuchu, takie kruczenie, przelewanie, wzdęcia, gazy, nie zawsze ładnie pachnące, zaburzenia wypróżniania, tak, raz luźne stolce, raz zaparcia, czasami w ogóle ciężko się wypróżnić. Właśnie to łaknienie na słodkie. Problemy skórne, nieprzyjemny zapach z ust, osad na zębach częściej się robi, język jest taki bardzo obłożony grubym, białym albo żółtym nalotem, tak? I to niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zauważać, bo one nam po prostu dokuczają.
No i co wtedy? No, jeśli mamy wszystkie te objawy?
No to wtedy znaczy, że no, praktycznie grzybica szaleje, tak, w naszym układzie pokarmowym, chociaż ona potrafi się rozrosnąć. Osoby, które...
Czyli ta kandida.
Tak, osoby, chociaż grzyby są różne, ale mówi się, że Candida albicans to 90% tak, zakażeń. Jak już mamy na zewnątrz grzyba, który się pojawia, no to latem może częściej zauważamy na palcach stóp, tak? To znaczy, że w środku jest też, bo jeśli ona manifestuje się na zewnątrz, znaczy, że w środku to ona już nie ma za bardzo miejsca.
A powiedz, czy probiotyki dadzą sobie z taką kandidą radę?
Same nie. Bo z probiotykami to jest tak, jak czytałam opracowania pani doktor Patrycji Szachty bodajże z Poznania bardzo ciekawie pisze i mówi na ten temat, to my przyswajamy z danego preparatu, w którym jest minimum tam 10 do potęgi 9, tak, tych różnych bakterii, to my przyswajamy z tego jedną setną albo jedną tysięczną zawartości. Przyswojenie to jest jakby jedna sprawa, a kolonizacja to jest druga sprawa. Bo te dobre bakterie potrzebują też takich cukrów, których no my nie używamy jako człowiek, nie rozkładamy ich, ale właśnie ta dobra flora bakteryjna potrzebuje ich do życia, żeby się skolonizować. No my jeszcze robimy nieraz taki błąd, że kupujemy różne probiotyki, czasem jednoszczepowe i mówimy, aha, bo ten szczep pisali, że dobry, ten szczep, że dobry, to wezmę jedno i drugie i połączę. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one nawzajem walczą o tą samą przestrzeń.
No tak. Tak?
I się zaczynają niestety wykluczać nawzajem i też nie skolonizują naszych jelit.
Czyli mówisz, że same probiotyki nie? Czyli nie. Czym je wspomóc?
Ziołami. No oczywiście lekarz by też powiedział antybiotykami, bo są antybiotyki przeciwgrzybicze i lekarze je przepisują. Aczkolwiek zawsze są nawroty. Do mnie przychodzą osoby, które są nieraz po kilkumiesięcznych kuracjach antybiotykami i mówią, że na jakiś czas jest spokój, że to działa, rzeczywiście świetnie, szybko przechodzi, ale po jakimś czasie wszystko wraca. I osoby by chciały właśnie żyć tak, żeby to już nie wracało, żeby nie musiały brać leków. No i wtedy właśnie zioła, probiotyki, ale bez zmiany odżywiania i wycięcia cukru i w ogóle słodkich rzeczy, węglowodanów, nie będzie to możliwe.
A my wracamy za chwilkę.
Leki z zielonej apteki.
Witamy ponownie. Dorota Grąska, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. No i powiedziałaś, żeby wrócić do pytania o chrząstkę stawową, czym ją odbudować w kolanach. Iwona zapytała o to, jaka dieta i jak się ma do tego cukier.
Tak. No, nie jest to takie proste oczywiście, bo pracujemy bardzo intensywnie na to, żeby te problemy się pojawiały w naszych stawach. Tutaj nie ma takiego bezpośredniego przełożenia w suplementach, które można by przyjmować, poza może kolagenem, tylko on musiałby być bardzo dobrej jakości, tak? No oczywiście to jest pochodzenia zwierzęcego, nie każdemu odpowiada zapach, chociaż są już takie preparaty, które na tyle są oczyszczone, że można je bez skrzywienia się przyjmować. Natomiast z takich dietetycznych czy odżywczych rzeczy to bardzo wskazane jest wygotowywanie kości. Kości wieprzowych, kości kurzych, łapek. Tylko te łapki i te kości musimy oczywiście porozbijać. To albo mamy zaprzyjaźnionego rzeźnika, który to zrobi, albo no sami, jeżeli nie mamy oporów i to trzeba gotować. Robi się tak zwane rosoły kolagenowe. No polega też na tym, że jak to już wystygnie i wstawimy do lodówki, to się ścina, robi się galaretka. I oczywiście są osoby, które no bardzo chętnie zjedzą taką zimną galaretkę z lodówki, no ale dla tych, którzy absolutnie czegoś takiego zimnego nie przyjmą, nie wiem pani Iwono, jak jest u pani, ale można to wrzucić z powrotem do garnuszka i po prostu rozpuścić. To się bardzo szybko pod wpływem temperatury rozpuści.
I taki rosołek się robi.
Taki rosołek, codziennie taką filiżankę rosołu sobie przyjmować.
No, na te chrząstki w stawach.
Na te chrząstki w stawach. Oczywiście też tutaj, nie wiem jaki jest stan w ogóle, czy tam są już jakieś zwyrodnienia, tak? Czy powycierane są, jak bardzo, co jest z wyściółką samych stawów, bo to od tego zależy też ruch. Zazwyczaj, jeżeli sprawa jest jeszcze nie bardzo zaawansowana, ale już zauważamy właśnie takie suchości w stawach, to dobrym nawilżeniem jest ruch, tak? Tylko taki bardzo określony. Tutaj już warto porozmawiać z fizjoterapeutą, jakie ruchy dla stawów kolanowych, żeby nie obciążyć sobie, tak? I nie spowodować...
Żeby nie było jeszcze gorzej.
Tak, żeby nie było jeszcze gorzej. Czasami zdarza się, że pojawiają się tak zwane gangliony, tak? To są takie... Niektórzy mówią, ojejku, to wygląda jak taki bardziej miękki tłuszczak, tak? Bo to takie guleczki się robią właśnie niedaleko stawów. Często mi pokazują ludzie, że na dłoniach przy nadgarstkach mają coś takiego. To się wchłania albo jest usuwane i potem znowu się pojawia, bo jak właśnie sączy się nam z torebki stawowej zawartość, no to ona się uwypukla nam, po prostu wchodzi tam, gdzie nie powinna. Więc też warto uważać na takie bardzo intensywne sporty, aktywności fizyczne, które byłyby nadmiarowe, które mogłyby uszkadzać nam tą torebkę stawową. Aczkolwiek tak z praktyki to widzę, że no to ci, którzy kostki często sobie wywichnują, tak? Kostka ulega zwichnięciu. Wiedzą, że wystarczy właśnie z krawężnika czy na kostce brukowej poślizgnąć
oczywiście
się i niewiele trzeba.
Tak.
No i wtedy rzecz jasna mamy przerwanie torebki stawowej, uszkodzenie i no, uzupełnienie tego nie jest takie proste, ale co możemy zrobić? No oczywiście poza tym, to jak już mówimy tak o kostkach, to byłam u mojego kolegi fizjoterapeuty i zawsze podczas tam zabiegu sobie rozmawiamy o takich różnych też medycznych rzeczach i on mówi, jeżeli komukolwiek coś się w kostkę stanie, to nie kuśtykać na tej kostce, broń Boże, tylko pędzić do dobrego fizjoterapeuty.
Na jednej nodze.
Na jednej nodze, oczywiście, żeby ktoś pomógł, tak? Zatrzymać samochód, taksówkę, cokolwiek, tak? I tam odpowiednimi tymi plastrami, takimi taśmami specjalnymi, można tak tą nogę
unieruchomić,
tak z tą kostką popracować, że człowiek wyjdzie na dwóch nogach, tak? Oczywiście bez takiej szkody dla samej kostki.
Kiedy także będziemy na niej kuśtykać.
Tak, więc tutaj nawet już możemy sobie w ten sposób pomóc.
A wróćmy do cukru?
Tak,
tylko jeszcze przez chwilę, bo tak o kostkach
tak,
możemy dość długo, a jednak obiecałyśmy, że będziemy mówić o cukrach i zamiennikach.
Tak, to ta melasa jeszcze, tak jak mówiłam, ona zawiera mikroelementy, minerały, które rzecz jasna wspierają też nasze kości, tak? A jak mocna kość, no to ta torebka stawowa oczywiście też nie będzie tak obciążana, tak wycierana, a w tej melasie oprócz właśnie żelaza jest też wapń, dla kości bardzo ważny, jest też potas, magnez, jest miedź, obok manganu, o którym też mówiłam.
Ktoś z Państwa pytał, przepraszam, już nie pamiętam, bo dużo SMS-ów spływa, czy lepsza jest melasa, czy słód jęczmienny jako zamiennik cukru?
To powiem tak, na zajęciach zdrowie dziecka, tak z punktu widzenia medycyny chińskiej, dietetyki chińskiej, prowadziła te zajęcia właśnie osoba, która się tym zajmuje, to mówiła, że dla dzieci bardzo dobry jest słód jęczmienny. Natomiast o melasie, no też tutaj nie widzę problemów, bo tak patrząc na indeks glikemiczny nawet, tak, on ma około 9, więc to tak
niewiele
sprawdzałam, to marchewka niewiele ma 15 surowa, tak gotowana
tak
ma 80, więc rzeczywiście jest to niewiele. Ja bym stosowała zamiennie, tak, u dzieci.
I słód jęczmienny i melasa.
Tak, i znowu obserwowałabym, po pierwsze, co dziecku bardziej smakuje i tu intuicji dziecka naprawdę często można ufać, a po drugie, no to nawet dać tak do spróbowania i zobaczyć, jak się dziecko będzie czuło.
Krzysztof od manga i kawy.
Aha.
Mango popijam kawą. O. Jestem typem gorącym.
O, no tak, to już rozumiem z tym mango. Rzeczywiście egzotyczne owoce są chętniej jedzone przez osoby z przewagą gorąca, aczkolwiek nawet w chłodne dni, no trzeba tutaj uważać i równoważyłabym tak bardziej harmonijnie to gorąco. Pytanie, jak bardzo to gorąco działa już na organizm, czy zdrowotnie już też dokucza, że są konkretne objawy nadmiaru gorąca, ale rzeczywiście intuicyjnie stosując owoce ochładzające, egzotyczne, no bo one są właśnie w takich głównie tropikalnych krajach, tak, to jest to intuicyjne.
No właśnie Tomek pisze, a mnie się wydaje, że mango jako jedyny owoc tropikalny podwyższa temperaturę ciała i jedzenie w nadmiarze właśnie mango jest niewskazane, chyba że ma pani inną opinię na ten temat.
Tak, bo tutaj temperatura ciała i podnoszenie temperatury ciała, a termika i termika produktów, to tutaj tu może słowo wyjaśnienia, bo to nie jest tak, że zjemy coś bardzo rozgrzewającego, w cudzysłowie powiem, i będzie to na nas działało rozgrzewająco. Może na przykładzie, będzie prościej. Jemy ostrą zupę, tak? No tak jak w Azji na przykład. No i wydaje nam się, że ona nas rozgrzewa. Tak, bo robimy się czerwoni, mówimy, że jest nam gorąco.
Mamy pot na czole.
No właśnie. No to dlaczego w krajach azjatyckich jedzą tyle ostrego? No przecież jest tam gorąco, raczej powinni jeść coś zupełnie wręcz przeciwnego. Tutaj chodzi też o kierunek działania tego, co my jemy. Ostro przyprawione rzeczy, tak, i termicznie, no tutaj czy rozgrzewające, czy schładzające, no to właśnie może być jednocześnie schładzające, dlatego że poprzez otwarcie porów ciała bo ostre ma kierunek w górę i rozpraszający, czyli otwiera pory ciała, my się wtedy pocimy, będziemy ten nadmiar gorąca usuwać. Oczywiście mogą być też takie produkty, które będą kierować w dół i wtedy będziemy nadmiar ciepła usuwać przez jelito grube i pęcherz moczowy.
I co wtedy?
Też jest taka możliwość. No,
to lepiej czy gorzej w sensie...
Ani lepiej, ani gorzej. To są
inaczej.
Po prostu pewne mechanizmy. Może być też tak, że nie ma w ogóle takich objawów usuwania gorąca wizualnych czy odczuciowych. Natomiast mechanizm, jaki zajdzie w organizmie, sprawi, że ten nadmiar gorąca, który mamy w sobie, który nie musi się objawiać wysoką temperaturą, tak? My w ogóle możemy nie mieć gorączki, a mieć objawy gorąca, po prostu będzie obniżane.
Dobrze, nie? Dorota, wracamy do cukru i zamienników. Tak. Beata, a jak tam ksylolit i stawia jako zamienniki cukru?
Ksylitol, tak? I stawia.
Ksylitol, aha, pani napisała Beata ksylolit. Tak, tak. No, ksylitol i stawia. Mhm.
Tak, są takie produkty jak właśnie sorbitol, manitol, ksylitol, erytrol, to są wszystko słodzące substancje.
I co ty na to?
Jak najbardziej możemy je stosować. Ja osobiście ich nie używam i to nie dlatego, że uważam, że są złe, niezdrowe i tak dalej, tylko mam ograniczone zaufanie do tego, co fabryka wypuszcza, więc tak staram się, jeśli już, to kupować rzeczy, które są jak najmniej przetworzone. I też bym uważała, bo szczególnie u małych dzieci, ksylitol może powodować lekkie rozwolnienie. I oczywiście, jeśli jakieś dziecko cierpi na zaparcia, no to rzecz jasna, trzeba by przyjrzeć się, jak ono jest odżywiane, no ale czasami ten ksylitol mógłby pomóc, ale możemy zastąpić cukier oczywiście ksylitolem. Oj, tu ciekawe, bo może ta babka na ksylitolu by wyszła.
Aha, nie spróbowałaś jeszcze?
Nie, nie.
Jak spróbujesz, to nam opowiesz.
Tak, to może wtedy, tak, zobaczymy, czy wyjdzie.
Magda, jeszcze przepraszam, tak. Chciałaś coś o ksylitolu i stawi?
I stawi?
Nie, no, że jak najbardziej, tak, tylko można, uważać na rozwolnienia u dzieci.
Co chciałam dodać, że właśnie doktor Janus odradza też ksylitol przy grzybicy.
Aha.
To tyle może.
A jakie zioła na tego grzyba, ktoś pyta, na tą kandidę?
No,
też to zależy.
To zależy, no ale właśnie. Rzecz jasna takie, które będą na grzyba bójcze, tak? No to nawet idąc po olejkach, bo tutaj często słyszę, że stosujecie państwo olejki eteryczne, na przykład olejek z oregano, tak, bardzo popularny do kupienia w aptece, często przez państwa stosowany. Olejek z drzewa herbacianego.
To jest okej wszystko?
Tak, tylko trzeba wiedzieć oczywiście, jak to stosować, w jakim stanie są nasze jelita, bo znajdziemy informacje nawet u doktora Różańskiego na stronie, w jakich ilościach, w jakich dawkach. Nie chcę tutaj podawać, bo to trzeba dostosować do siebie. To nie dla każdego jest tak samo. Ale też olej z czarnuszki. Tak, który pity na czczo, tylko nie każdy mówi, że mu smakuje i niektórym się odbija. Tu od razu uprzedzam, że jak ktoś nie ma pęcherzyka żółciowego, no to z takimi tłuszczami to lepiej uważać tak bezpośrednio. Ale to będą wszystko bójcze produkty.
A propos oleju, chciałam się pochwalić, pisze Magda, że mój mąż sam tłoczy olej.
O.
Tak, tak, sam w domu. Zakupił wielką maszynę. Nie powiem, że byłam szczęśliwa, ale dziś chciałam powiedzieć, że olej rzepakowy nie smakuje jak ten ze sklepu. Jest o wiele smaczniejszy, podobnie lniany oraz z czarnuszki, która jest dobrodziejstwem na stany zapalne i nie tylko. Zachęcam wszystkich do picia oleju wedle schorzeń, ale uwaga, dobrego oleju. Te ze sklepu nijak się mają do tego naszego, pisze Magda.
No tak, to tutaj zawsze...
Brawo dla męża pani Magda.
Tak, naprawdę wspaniałe, dla państwa zdrowia.
Tak, nieocenione.
Nieocenione. No tu zawsze mamy taki rozdźwięk między tym, co z fabryki, a tym, co sami zrobimy, tak? To do tego dochodzi jeszcze nasza energia, którą w to wkładamy. Jednak rzeczywiście tłuszcze bardzo szybko się rozkładają. Jeżeli nie są odpowiednio zabezpieczone, no to zamiast dobrodziejstw mamy tłuszcze trans, tak? Mamy niedobrodziejstwa dla nas, a taki na przykład olej lniany, no to bardzo szybko się utlenia i nie nadaje się już do spożycia. Więc rzeczywiście warto świeżo tłoczone na zimno oleje stosować.
Pozdrawiamy serdecznie. Pytają państwo i Iza, i Ania, co poradzić na ciągłe uczucie przemarznięcia mimo dwóch sweterków w ciepłym pomieszczeniu. Gorące napary z imbirem i cytryną pomagają na chwilę. A Iza, a co z tymi, co wiecznie im zimno? Co jeść i pić, aby było nam ciepło i żeby nie przytyć?
No No,
pytanie dobre na ten czas
tak,
też. Prawda?
Ci z Państwa, którzy też widzieli mnie gdzieś na zdjęciach, wiedzą, że... No ja się też chwalę tym, że jem różnie, dużo, czasami tak, lubię zjeść, a wyglądam właśnie jak wyglądam, szczuplutko. I tutaj przeszłam już, jesień taka się zaczęła porządna, więc przeszłam na zupy, dzisiaj też zjadłam zupę.
Na śniadanie. Mówię zupa z rana jak śmietana.
Tak, i to była zupa, w której był i batat, i marchewka, i ziemniaczek, i imbir. I też dodaję, ale to już do miseczki, tak żeby było dodatkowo na rozgrzanie, bo ocet jabłkowy, no u mnie akurat ocet z kwiatów czarnego bzu działa rozgrzewająco na układ pokarmowy, to ja zalałam takim octem ząbki czosnku, one się już miesiąc tam macerowały. Pyszne się zrobiły.
No i co? I rano do tej zupki?
I dodaję tak, siekam jeden ząbek czosnku do tego.
Ale to mówisz dla tych, którym ciągle zimno, żeby zaczęli na przykład dzień taką zupą.
Tak, i generalnie żadnych, to już przy takim silnym przemarznięciu, żadnych zimnych rzeczy. Żadnych. Ani mrożonek,
ani nawet, wody
ani
z kranu.
Wody, absolutnie. Woda tylko ciepła, napary, zupy, wszystkie posiłki cieplutkie, żadnych wychładzających rzeczy. Nawet jeśli robimy zupę pomidorową, to przyprawiamy ją tak, żeby ta termika pomidora, która jest schładzająca, była w drugą stronę. Czyli pieczemy najpierw pomidory i dopiero potem robimy z nich zupę, dodając rozgrzewające przyprawy.
Czyli ty zdecydowanie tej jesieni nadchodzącej zimy stawiasz na zupy.
Stawiam
dla
na zupy.
Tych wszystkich, którzy marzną.
Tak, bardzo są odżywcze. Oczywiście to nie muszą być zupy bez mięsa, tak? Możemy robić wywary. O, i tam pani Iwona może połączyć sobie taką zupę na rosole, takim kolagenowym, jak najbardziej. Tak, może zrobić bardzo dobrą zupę z warzywami. Tak?
Tomasz pyta, który olej wpływa na mądrość szarych komórek?
Z orzecha włoskiego? O, tak mi się powiedziało.
No tak, no bo przecież już mówiłyśmy dwa tygodnie temu, że orzech włoski ma kształt naszego mózgu.
Tak.
Prawda? Wypisz, wymaluj zresztą.
Oczywiście.
Maria z Wrzeszcza, babka na ksylitolu wyjdzie, tylko nie drożdżowa.
A,
dziękujemy pani Mario. No proszę. Rosołek z kurzych łapek i olej z żywokostu z gojnikiem?
Tak.
Wsmarować w kolana, pisze Paweł.
Tak.
O.
I o, tutaj właśnie
czyli
ciekawa
zewnętrznie.
Rzecz. Zewnętrznie. Tylko tak, rosół bym wypiła, ale ten tłuszczyk, który na wierzchu się zbierze z rosołu kolagenowego, na bazie tego możemy zrobić maść. Rzeczywiście. Jest bardzo dobry
Panie
pomysł.
Panie Paweł, a żywokost do tego i z gojnikiem?
Jak najbardziej. Jak najbardziej.
No to tutaj o przemarznięciu Państwo dużo piszą, natomiast pani Danuta pyta, a ja mam pytanie, jakie zioła są pomocne przy częstych aftach? Mąż ma protezę, nie pali, a afty co 3 tygodnie szaleją. Używa szałwiowych naparów do płukania, ale działa to średnio, pisze Danuta.
No tak,
afty.
Akurat, co ciekawe, w ostatni weekend miałam zajęcia z ziołolecznictwa w medycynie chińskiej i akurat wzorcem, który żeśmy przez 4 dni omawiały, było gorąco. Jednym z objawów właśnie takiego nadmiarowego gorąca w organizmie są afty. Czasami jest to gorąco z żołądka płynące, więc proszę się przyjrzeć, co u pana w żołądku się dzieje, czy nie ma pan refluksu, zgagi, odbić, dolegliwości trawiennych, takich właśnie z układu pokarmowego, bólu żołądka, bo może się okazać, że źródło wcale nie jest w jamie ustnej i w protezie samej, tak? Tylko właśnie w zupełnie innym miejscu i trzeba by się zająć tak naprawdę w tej sytuacji być może gorącem w żołądku. Ja teraz rzucam jakby z jeden z powodów, bo, no
bo
nie znam,
może być
więc nie wiem, jaka
wiele.
Jest sytuacja, tak? Ale bardzo często jest tak, że ratujemy się na krwawiące dziąsła, na bóle zębów różnymi zewnętrznymi preparatami, a wystarczy ugasić ogień w środku organizmu i nagle wszystko mija.
Pozdrawiamy pani Danuto. Dzień dobry, czy gorzka kawa jest wskazana przy wychłodzonym z wilgocią organizmie? Pyta Agnieszka. Gorzka kawa to coś dla mnie, pani Agnieszka. Ja też tylko czarną i gorzką.
No i tutaj i tak i nie.
No tak. To słuchamy.
Tak, bo kawa zadziała rozpraszająco na wilgoć, która się zgromadziła w organizmie i to zresztą często czujemy, że pierwsza reakcja na kawę jest, że rozjaśniają się nam myśli, nam się funkcjonuje, tak. Bo właśnie tak zadziałała kawa na tą wilgoć. Natomiast dlaczego nie? Dlatego, że no, będzie osłabiać docelowo nasze nerki. To jest to, co mówiłam, że kawa nie ma sama w sobie energii, której nam doda.
Tylko bierze naszą energię.
Dokładnie i ją przetwarza.
Nigdy tego już nie zapomnę i zawsze o tym pamiętam. Mm-hmm. A jednak piję. W dość dużych ilościach. Dzień dobry, a co z syropem z agawy? Czy jest zdrowy? Pyta Justyna. Mm-hmm.
Trudno mi powiedzieć, czy jest zdrowy. To znowu zależy dla kogo. Tak? Ja osobiście nie lubię, nie smakuje mi syrop z agawy.
Nie, też nie.
No.
Więc ten smak to nie jest mój smak.
Popróbowałam sobie różnych i jakoś, no może też wpływa na to fakt, że za bardzo w ogóle nie lubię przesłodzonych rzeczy, a mam wrażenie, że agawa jest przeraźliwie słodka. Nie wiem, jaki był proces produkcyjny, tak? No to jednak...
Czyli trudno powiedzieć.
Trudno powiedzieć. Może gdzieś są... Musiałabym poszukać jakieś badania na ten temat, co zawiera
w sobie. A może znajdziesz i za 2 tygodnie?
Tak, zobaczymy, co w sobie zawiera, bo rzeczywiście, jeśli ma tam minerały, mikroelementy, witaminy, tak, podobnie jak melasa, no bo jednak jest to pochodzenie roślinnego, tylko pytanie, jaki był proces produkcyjny. Czy wyjałowiono ten syrop z tego, czy wręcz przeciwnie, jest ten syrop wzbogacony?
Dorota pisze, nie odmawiajmy sobie przyjemności. Tak jak w przyrodzie, równowaga musi być zachowana. Organizm sam wie, czego mu potrzeba. Odrobinka słodkiego nie zaszkodzi. Odrobinka? Widzi pani, pani Doroto, pisze pani odrobinka. Jak nie mamy na widoku słodkości, to łatwiej jest opanować obżarstwo. Umiar polecam we wszystkim, pisze
tak,
Dorota.
Tak, oczywiście. I to jest właśnie wspaniałe podsumowanie tego cukru, bo tak naprawdę my niczego w nadmiarze nie potrzebujemy. Ani stosować nie wiadomo ilu suplementów, nie wiadomo ilu ziół, przesadzać z dietą, tak zwanym zdrowym życiem, bieganiem, maratonami, fitnessami, pływaniem i tak dalej. Wszystko z umiarem i tyle, żeby było dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia, a organizm będzie się sam regulował.
O, czy syrop klonowy to dobry cukier? Pyta Ola.
Dobry cukier. Nawet jak mówiłam o oskole wiosną, tak?
Czyli tym syropie z brzozy?
Tak, soku z brzozy, to też mówiłam o soku z klonu, który się zresztą pojawia wcześniej. I rzeczywiście syrop klonowy zawiera bardzo dużo cennych pierwiastków.
Ktoś pisze, chyba się trochę gubimy w tych poradach. No, tyle jest wątków i tyle pytań, tak, proszę państwa, że trudno wszystkich zadowolić, ale się staramy, prawda, Doroto?
Tak. Temat wiodący cukier i czym ten cukier zamienić.
I wraca, tak, wracamy. Więc staramy się tutaj trzymać w ryzach. Przepraszamy, jeśli pani usłyszała to inaczej. Ola, chciałam zapytać, czy dieta wegetariańska może mieć wpływ na rozwój kandydy lub innej przypadłości związanej z objawami, jak przy rozwoju grzybicy?
Oczywiście, że tak.
Dieta wegetariańska?
Tak, bo to, bo ja zauważyłam coś takiego, że traktujemy to jako synonim zdrowego odżywiania. A przecież w diecie wegetariańskiej błąd, jaki często ludzie popełniają, to jest jedzenie nadmiarowej ilości węglowodanów. To jest często dieta wysokowęglowodanowa, bo te osoby są często głodne, więc sięgają po rzeczy, które tych cukrów zawierają więcej i niestety często idą w cukry proste. Jeżeli byłoby więcej cukrów złożonych, które się no, dłużej rozkładają do cukrów prostych, to taki problem by rzadziej występował. Ale jeżeli, szczególnie latem, wrzucamy się w dużą ilość owoców, a mamy też no, niewłaściwą florę bakteryjną, albo żeśmy, nie wiem, zjedli jakiś pikli sporo, tak, czyli z octem, czy antybiotyk dostaliśmy, no to tutaj rzecz jasna przetrzebiona nasza flora jelitowa spowoduje, że będzie nam namnażać się ta patogenna. I rzeczywiście w tym momencie może mieć wpływ, ale nie zawsze tak będzie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A Paulina pyta, co dać dziecku 1 rok i 10 miesięcy na przewlekły katar? Od 3 tygodni. Katar i kaszel. W międzyczasie zapalenie krtani. Już wyleczone, a katar na żółto, na zielono, biały, dalej i ciągły kaszel.
Mhm. Paulina, no, ja nie podam tutaj konkretnej receptury, bo oczywiście...
Na odległość trudno.
Na odległość trudno, ale tak. Po pierwsze, znowu, patrzymy, co dziecko je. Tak? I jak widzimy, nie wiem, czy pani jeszcze karmi piersią, czy nie. Jeśli tak, to jeszcze co pani je? Tak, bo rzecz jasna, jeżeli jemy dużo produktów nawilżających, to to nagromadzenie wilgoci będzie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Czy dziecko ma gorączkę, czy nie, czy stan podgorączkowy. Mhm. Czy łaknie zimnego jedzenia, zimnych napojów, czy dostaje lody, deserki takie z lodówki. To jest wszystko do odstawienia. Czy je ciepłe posiłki, zupki, tak? Czy w ogóle chce jeść, czy nie chce jeść.
Banany do odstawienia.
Oczywiście, że tak. Banany do odstawienia, a to jest dla nas najłatwiejszy posiłek, żeby dziecku dać, tak? Więc przy takich objawach, jak pani podała, no będzie to tylko pogorszenie. Ziołowo, rzecz jasna, też można zadziałać. I teraz mówi pani o katarach białych i żółtych. I teraz pytanie, jaki katar jest teraz? Czyli znowu, patrząc z punktu widzenia medycyny zachodniej, no to czy mamy już infekcję bakteryjną, czy nie? No bo jak jest infekcja bakteryjna, no to tutaj lekarz powie antybiotyk, tak? Jeżeli jest niebakteryjna, czyli no jeszcze wirusowa, no to też są jakieś już leki, które będą przeciwwirusowo działać. W medycynie chińskiej jest trochę inaczej, bo albo mamy już jeszcze tam zimno, albo jeszcze gorąco, tak? I jest infekcja, która wiąże się no, z jednym podłożem albo drugim. I to też wtedy będą inne zioła.
Jeszcze półtorej minuty mamy, bo patrzyłam na Ewę. Pani Paulino, pozdrawiamy i absolutnie nie zimne i nie z lodówki, i nie banany, i nie jogurty, a zupki ciepłe na przykład.
Tak, ciepłe zupy, ciepłe jedzenie, ciepłe napoje, a jak dziecko nie chce jeść, no to ciepłe herbaty. No dla dziecka generalnie zawsze dobre będą przy kaszlu, katarze, herbaty z hyzopu, kocimiętki, można dodawać tymianku, krwawnika, lipę. No, jeżeli jest dużo gorąca, no to też by musiały być jakieś chłodniejsze zioła. Rumianek też będzie dobry. Nie wiem, czy dziecko ma jednocześnie też dolegliwości z układu pokarmowego. Więc to wszystko jest ważne.
Trzeba wziąć pod uwagę. Jarek na koniec, na dolegliwości układu trawiennego dobry jest propolis pszczeli.
Nawet nie tylko. Tutaj no, dzieciątko jest trochę za małe jak na propolis.
Ale dorosła osoba?
W radiu nie odważa się powiedzieć o stosowaniu propolisu.
Ale dorosła osoba
jak najbardziej. Tak, przy infekcjach jakiegokolwiek pochodzenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Spotkamy się za 2 tygodnie. Dziękuję Państwu za wszystkie SMS-y. No i do usłyszenia.